A gościem wywiadu wnet jest pan poseł Zbigniew Gryglas, partia Porozumienie. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam serdecznie państwa w ten taki rześki poranek, ale dzień zapowiada się pięknie.
Lider pana partii zaproponował głosowanie razem z dziećmi, żeby głos rodziców był jakoś tam ważony do głosu dzieci.
Panie redaktorze, to ciekawa koncepcja.
To jest dalej aktualne, czy już nie tak się wybrzmiało panu Gowinowi?
To ciekawa koncepcja. Myślę, że warto, żebyśmy o tym podyskutowali, dlatego że taka dyskusja przetoczyła się przez kilka krajów świata. Miała miejsce w Japonii, dyskutowano o tym także w Niemczech swego czasu. No ja muszę powiedzieć tak, że generalnie jest taka tendencja, że wiek osób uprawnionych do głosowania, czyli wykonujących to prawo wyborcze, się stale obniża i dzisiaj w Austrii, czy właśnie we wspomnianych Niemczech, w wyborach samorządowych mogą głosować 16-latkowie. Ale za tą koncepcją pana premiera stoi coś więcej. Chodzi o to, żeby jeszcze w jakiś sposób uprzywilejować rodziny, które przecież są przyszłością naszego kraju. I to ważne, dzisiaj rząd wspiera rodziny już bardzo mocno, systemowo. Przypomnę, z tej piątki Morawieckiego kluczowe to są propozycje dla rodziny. Dzisiaj mamy już do czynienia z całym systemem wsparcia. To nie tylko jest jednostkowy program 500+, ale też wsparcie dla kobiet w ciąży, w otrzymaniu bezpłatnych leków. Później jest Wyprawka Plus, czyli wsparcie rodzin w edukacji szkolnej, bony edukacyjne, wsparcie rozwijania tych zdolności dzieci. No i wreszcie finalnie dla mnie najważniejszy postulat, czy najważniejsza zmiana dotycząca praw emerytalnych kobiet, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. To taki przełomowy instrument, bo zapewni tym paniom rzeczywiście taką stabilizację i taką pewność, że w jesieni życia będą mogły
Ale
otrzymać
to jest
te środki. To niezwykle ważne.
Co najmniej wymagałyby zmiany konstytucji.
Oczywiście tak, mamy tego świadomość.
Pytanie, czy ona powstała w toku dyskusji wewnątrzpartyjnej, czy też pan wicepremier, minister Jarosław Gowin doznał jakiegoś oświecenia w momencie, kiedy tą propozycję publicznie wygłaszał.
Raczej to jest takie zaproszenie do dyskusji i tak należy traktować ten pomysł, który przedstawił pan premier Gowin. Tak jak powiedziałem, myślę, że warto, żebyśmy się chwilę nad tym zastanowili. Być może no to nie jest sprawa na najbliższe miesiące, z całą pewnością, bo wymaga zmiany konstytucji, jak słusznie pan zauważył, ale warto to rozważyć. No, dyskutujemy na różne tematy ważne dla kraju. Rodzina jest z całą pewnością podstawą społeczeństwa i jeżeli rodzina miałaby uzyskać dodatkowe, powiedziałbym, preferencje, to jej się te preferencje należą. Państwo, które chce się rozwijać, które chce dbać o swoją przyszłość, musi wspierać rodzinę. My wybraliśmy tą ścieżkę i dobrze, że tak się właśnie stało. Inne kraje inaczej radzą sobie z problemami demograficznymi, z taką strategią rozwoju społeczeństw. My postawiliśmy na rodzinę.
I bardzo dobrze. Polki, które mieszkają chociażby w Zjednoczonym Królestwie, tam na Polsce, dziewczyny, które wyemigrowały stąd w ciągu ostatnich 15 lat, tam liczba urodzin dzieci przekracza 2,1 na przeciętną kobietę. U nas jest 1,3 cały czas, może troszeczkę rośnie, ale do znaczącej zmiany procentowej jeszcze nam bardzo daleko. No, co nie zmienia faktu, że dyskusja i rozmowa na temat zmian praw wyborczych w kontekście właśnie posiadanych dzieci jest mocno, moim skromnym zdaniem, odjechana.
Jeśli można, panie redaktorze, rzeczywiście dążymy do tego, żeby osiągnąć ten wskaźnik co najmniej na poziomie 2,1, bo demografowie mówią, że to jest ten wskaźnik, który zapewnia tą prostą zastępowalność pokoleń, czyli krótko mówiąc, ile osób odchodzi, no tyle nowych się urodzi, wtedy liczba tych autochtonicznych Polaków będzie przynajmniej stała. My mamy trochę lepszy ten wskaźnik, bo on jest już na poziomie 1,4, więc najnowsze dane pokazują pewien wzrost, ale oczywiście przed nami jeszcze bardzo daleka droga.
To są dekady. Żeby z tego dołka wyjść, w który wpadliśmy, to są dekady.
To jest wiele lat, to prawda. Natomiast chcę powiedzieć tak, większy problem mają, jeszcze większy problem mają Niemcy, bo ja widziałem takie dane demograficzne dotyczące społeczeństwa niemieckiego i cóż się okazuje, że oto z tych Niemców, których w 65 roku było 80 milionów, w końcówce obecnego stulecia będzie zaledwie 22 miliony, jeżeli nic się nie wydarzy, więc autochtonicznych Niemców będzie z 80 do 22 milionów. Ale ten proces się dzieje, no właśnie. I to jest ważne, o czym pan wspomniał przed chwilą. Niemiecką receptą na demografię jest sprowadzanie imigrantów, jest robotyzacja gospodarki, czyli zastępowanie człowieka przez maszyny. I druga kwestia, inwestowanie w zakłady pracy, w gospodarkę poza granicami kraju, czyli korzystanie z zewnętrznej siły roboczej. To jest recepta...
Na przykład polskiej.
Na przykład także polskiej, więc to jest niemiecka recepta na kryzys demograficzny. Polska recepta jest inna. Polska recepta to wspieranie rodziny, czyli odbudowa własnego społeczeństwa, tego przyrostu naturalnego wewnątrz kraju. I myślę, że wybraliśmy lepszą drogę, skuteczniejszą, a przede wszystkim gwarantującą takie zachowanie co najmniej narodu, a najlepiej jego rozwój.
Rozwój małych przedsiębiorstw, rozwój lokalnych firm, rozwój pracowników, więc wszystko to jest powiązane i rzeczywiście widać na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości, że jest to zharmonizowany ze sobą wzajemnie powiązany zestaw działań prorodzinnych i teraz mamy...
Krótka dygresja, bo wspomniał pan o gospodarce. Mnie jako przewodniczącemu Rady Gospodarczej Porozumienia wypada skomentować te dwie gospodarcze istotne propozycje pana premiera, które padły na konwencji. Myślę o redukcji podatku CIT i redukcji także zobowiązań ZUS-owskich dla tych najmniejszych polskich firm. Więc trzeba zauważyć, że rząd pana premiera Morawieckiego wspiera polskie firmy, małe, średnie i mikrofirmy, natomiast poprzednie gabinety pana premiera Tuska czy Ewy Kopacz koncentrowały się na wielkich korporacjach, na zagranicznych firmach. To te firmy miały ulgi podatkowe w Polsce, lepsze warunki inwestowania i rozwijania się tutaj, natomiast zapominano o naszych małych, średnich przedsiębiorstwach, którzy przecież są bazą gospodarki, podstawą gospodarki i o nich przede wszystkim, o nie powinniśmy dbać. Dzisiaj zyskują te dwa instrumenty, o którym powiedziałem, dla mnie bardzo ważne, bo zwłaszcza obniżka CIT w moim przekonaniu, mówi to wielu komentatorów, także potwierdza, spowoduje taką możliwość przekształcenia maleńkich firm, które dzisiaj funkcjonują w formie jednoosobowej działalności w spółki prawa handlowego, głównie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. To z kolei przekłada się na ograniczenie ryzyka dla przedsiębiorcy, więc przedsiębiorca jest zachęcony do tego, żeby inwestować odważniej. To może spowodować wzrost tych firm w przyszłości i całej naszej gospodarki. No a dla tych najmniejszych kluczowy jest ZUS, więc on też zostanie obniżony.
Oby tak było, jak pan mówi. To kolejny...
Zapewniam, że tak będzie.
Tematem tygodnia są panie, które z niepełnosprawnymi dziećmi siedzą w Sejmie, przychodzą do nich ministrowie, wicepremierzy, a ciągle los tych pań nie jest poprawiony. Skąd te panie się tam wzięły?
Panie redaktorze, sprawa ma swój początek w roku 2014, kiedy to rzeczywiście był pierwszy etap tego protestu. No i sprawy niepełnosprawnych, zwłaszcza niepełnosprawnych, którzy osiągają już tą dorosłość, nie zostały rozwiązane dotychczas. One fragmentarycznie były rozwiązywane, bo świadczenie to pielęgnacyjne, czyli świadczenie dla osób, które decydują się opiekować opiekować tymi osobami niepełnosprawnymi, no wzrosło znacząco, bo wzrosło do kwoty 1400 zł. To jest duży wzrost. No wczoraj pan premier Morawiecki zaakceptował, czy potwierdził wykonanie kolejnego postulatu protestujących, czyli wzrost tej renty socjalnej do poziomu najniższej renty, około 1000 zł, i to już jest wykonane. Natomiast jest jeszcze jeden postulat tak zwanego zasiłku rehabilitacyjnego w wielkości 500 zł. No koszt dla budżetu tej operacji jest bardzo, bardzo duży, bo to byłby koszt rzędu prawie 5 miliardów złotych. No i rzeczywiście tutaj trzeba szukać tych środków, bo z całą pewnością to są ludzie pokrzywdzeni przez los i my jako społeczeństwo powinniśmy się starać im pomóc. Ja muszę panu powiedzieć, że ja się spotkałem z protestującymi w piątek rano, jeszcze przed tym, jak do nich przyszedł pan premier czy pan prezydent. Widać w każdym razie w rządzie taką empatię i wolę rozwiązania tego problemu. Tej woli wcześniej nie było, wiele gabinetów tego nie rozwiązało. Dzisiaj pan premier chce to rozwiązać. No, jest koncepcja takiej daniny solidarnościowej. Muszę powiedzieć, że trochę kontrowersyjnej. Same osoby protestujące mówią o tym, że to wprowadza taki pewien podział w społeczeństwie, ale musimy znaleźć te pieniądze, musimy znaleźć to rozwiązanie, choć ja protestuję przeciwko temu, żeby sprowadzać wszystko do pieniędzy, do kwestii pieniędzy, bo to rzeczywiście jakby najprostsze. No, tym osobom trzeba pomagać każdego dnia.
Ale widzimy w różny osoby, sposób, które pochylają się nad losem tych pań, rzeczywiście niełatwym. I to są te same panie, które kilka tygodni wcześniej, często zupełnie niedawno, ustawiały się w kolejkach czy w demonstracjach za rozszerzeniem prawa aborcyjnego. Czyli te dzieci, które głaszczą i mówią tak, tak, popieramy was, to one by najchętniej zabiły w łonach matek.
Panie doktorze,
pan tu jakąś sprzeczność, czy to jest wszystko okej, to się mieści w jakiejś...
No nie,
oczywiście sferze tolerancji.
Oczywiście jest tu zasadnicza sprzeczność, ale ja nie chcę sprowadzać tej kwestii do takiej dyskusji. No, z całą pewnością najsłabszym, pokrzywdzonym przez los musimy pomagać. Dla mnie jest to no nie do zaakceptowania, że niektórzy politycy próbują wykorzystywać tą sytuację dla zbicia własnego...
A politycy wspierają ten protest?
Kapitału. No,
kto sprawia, że te panie nie rezygnują, że nie da się z nimi dogadać, że domagają się wizyty Jarosława Kaczyńskiego, nie wiem.
Te same osoby,
ktoś
które...
Ktoś to nakręca?
Te same osoby, które kilka lat temu, cztery lata temu nie rozwiązały tego problemu, więc dzisiaj mówią, że należy dać wszystko, że należy to zakończyć taką wielką podwyżką świadczeń na rzecz tych osób, a same zrobiły w tej sprawie niewiele albo nic.
To jeszcze króciutko na temat wyborów samorządowych. Czy Patryk Jaki będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy?
Panie redaktorze, szanowni państwo, stan formalny jest taki, że wciąż mamy dwóch kandydatów, czyli pana ministra Jakiego i Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera. To są te dwie osoby, które są kandydatami. Obie kandydatury są bardzo dobre i to są kandydatury, to są osoby, które mają wszelkie szanse po temu, by wygrać z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem słabym, kandydatem kontynuacji. Ja muszę panu powiedzieć, że dzisiaj rano usłyszałem w mediach taką informację, że pan Trzaskowski chce budować halę w Warszawie, ale zapomniał, że chce ją budować na terenach, które należą do Skarbu Państwa. W moim przekonaniu no, tylko polityk, który wywodzi się z, który ma takie związki z administracją centralną, może rozwiązywać problemy warszawskie skutecznie, więc taką osobą osobą z całą pewnością będzie kandydat Zjednoczonej Prawicy. Poznamy go już za kilka dni.
I trzymamy kciuki, zobaczymy, kto to będzie. Pan poseł Zbigniew Gryglas zapowiada, że już niedługo będzie ta kandydatura wiadoma. Bardzo panu serdecznie dziękujemy.
Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Dziękuję pięknie. Życzę państwu miłego dnia i miłego tygodnia. Pogoda zapowiada się bardzo dobrze.
A my mamy piosenkę, którą może można zadedykować panu Trzaskowskiemu, mianowicie Budka suflera i Pustelnik. 8.32, poranek wnet, a my witamy w studiu pana posła Marka Jurka.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zacznijmy w takim razie od Brukseli i od tego, co tam się dzieje. Czy te pomruki eurokratów, to targowanie się, domaganie się większych ustępstw, no bo jakby ostatnie rozdanie kart jest takie, że Bruksela chce więcej ustępstw ze strony polskiej, a zwłaszcza ustępstw w zakresie reformy sprawiedliwości, znaczy, żeby tej reformy nie było. I teraz, no gdzie my jesteśmy w tej grze?
Na płaszczyźnie czysto prawnej to Komisja Europejska nie ma żadnych szans na przeprowadzenie swojego wniosku, dlatego że samo kontynuowanie tej procedury wymagałoby zgody 22 państw w Radzie Europejskiej, żeby Polsce postawić jakieś zarzuty. No oczywiście zamknięcie tej procedury, czyli sfinalizowanie, wymagałoby akceptacji 27 państw, ani jednego, ani drugiego nie ma. Natomiast oni mogą robić co innego. Oni mogą w sposób taki systematyczny naciskać na Polskę, budować złą aurę wokół Polski. No i to będą robić. W czasie ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego przewodniczący Rady Europejskiej, pan Tusk, powiedział, że nie wprowadza tego punktu do najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej, bo liczy tu na działania komisji. Ja już nie będę oceniał tego, bo to mówię, to jest osobna, to jest w sposób oczywisty lekceważenie prawa europejskiego jako takiego. Dlatego, że Komisja Europejska może tylko złożyć wniosek, który Rada powinna rozpatrzyć, ale to pokazuje tą kompletną bezradność, że oni wiedzą, że po prostu państwa, które prowadzą, które są inne jak państwa zachodniej Europy, Węgry czy Polska, po prostu w Europie, która chce być jakąś wspólnotą, jakąś jednością, powinni akceptować. No, nie są w stanie tego zrobić. I stąd te działania, ale pamiętajmy, no, żyjemy w epoce sondaży, żyjemy w epoce demokracji medialno-masowej, więc samo budowanie złej aury wokół państwa też jest stwarzaniem faktu. Tak, akurat te fakty prawne, one nie są jedynymi, do których można doprowadzić.
Czyli teraz będziemy mieć do czynienia z zakończeniem tej procedury.
Nie, raczej
wokół
z takimi stałymi targami, dlatego... Dlatego ja już dawno mówiłem władzom, że po prostu powinny powiedzieć wyraźnie, że Komisja Europejska jest, że jej kompetencje kończą się na sformułowaniu swojego stanowiska i wysłaniu go do Rady Europejskiej. To nie jest partner do rozmów.
No, co komisja zrobiła?
Tak, no, ale wygląda na to, że nasze władze no, chcą unikać tego, tych krytyk, więc no, toczy się taka gra. No
to jest
no,
dobra
obie strony,
postawa w polityce obie strony międzynarodowej, żeby w sytuacji konfliktowej uciekać od tego konfliktu, żeby kiedy jesteśmy atakowani przez jakąś grupę, organizację, układ sił, cofać się z przerażeniem? Czy też licząc, że widząc nasze ustępstwa, ten ktoś powie, no nie, no dobra, no to już tutaj
panie
redaktorze,
się
dogadajmy.
Jedyną dobrą polityką dla państwa takiego jak Polska, pamiętajmy, że jesteśmy dużym państwem europejskim, jesteśmy największym państwem w Europie Środkowej, czyli między Szwecją i Finlandią, a Grecją i Cyprem. Jesteśmy spośród tych większości państw, które tutaj Unii Europejskiej, które leżą w tym regionie państwem największym.
My stanowimy połowę tego, jeżeli się te wszystkie państwa doda i siłę gospodarczą, i siłę finansową, to połowa jest w Polsce.
Mniej, ale wystarczy powiedzieć, że jesteśmy większym państwem niż trzech naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej i trzy państwa bałtyckie razem wzięte. No więc my naprawdę mamy, musimy prowadzić politykę odpowiadającą naszemu potencjałowi i jesteśmy jednym w wypadku, no po odejściu Wielkiej Brytanii, jesteśmy jednym z pięciu wielkich państw Unii Europejskiej. No cztery pozostałe są w zachodniej Europie, ale tam jest mniej państw Unii. My jesteśmy jedynym w środkowej Europie, ale to jest większość państw Unii. I jedyną racjonalną polityką dla państwa takiego jak nasze jest wyraźne formułowanie swoich zasad, swoich interesów, swojej wizji Europy. I to powinniśmy robić. Pamiętajmy, że mamy do czynienia w tej chwili z polityką kompletnie destrukcyjną dla państw i poszczególnych na krótką metę i przede wszystkim zbudowaniem z tak naprawdę destrukcją współpracy europejskiej ze strony eurokratów. Na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego pan Verhofstadt powiedział wprost, że, a pamiętajmy, to jest naprawdę ważna postać w Unii Europejskiej, powiedział wprost, że Węgier nie powinno być w Unii. No z czym my mamy do czynienia? To jest polityka wykluczenia, to jest polityka dzielenia Europy. To, co oni chcą zbudować, to będzie być może jakaś Unia, tak to można nazywać, ale na pewno nie europejska. Jedynym racjonalną polityką jest po prostu powiedzenie, że Polska nie zgadza się na budowanie tego federalizmu, na nadużywanie władzy, na obłędne pomysły w rodzaju budowania jakiegoś mechanizmu nadzoru demokracji, gdzie jakaś rada nad autorytetów ma dokonywać oceny, systematycznej oceny państw i poganiać te, które są mniej poprawne politycznie. No naprawdę trzeba powiedzieć wyraźnie i trzeba pokazać naszą wizję.
To jest Związek Radziecki.
I trzeba pokazać naszą wizję Europy. Dlatego Prawica Rzeczpospolitej apeluje do władz bardzo długo, że powinniśmy na przykład zaproponować konwencję praw rodziny, która z jednej strony by broniła tego, co stanowi istotę dobra wspólnego każdego narodu, każdego państwa, a z drugiej strony pokazywała tożsamość państw Europy Środkowej, bo większość państw w naszym regionie odrzuca ideologię genderową i mogłaby być partnerem dla takiego europejskiego przedsięwzięcia.
Mówił pan o przejrzystości albo braku przejrzystości reguł w Unii Europejskiej, o tym, że eurokraci to nie wiadomo skąd się biorą. No to kim jest Martin Selmayr?
To jest urzędnikiem, który w sposób aformalny został wprowadzony na swoje stanowisko. No
i to jest pokazuje, człowiekiem, chyba, który ma bardzo wiele do powiedzenia w imieniu Junckera.
Procedury dla nich nie odgrywają większej roli. Oni uważają, że procedury prawne są metodą kontroli tych, których należy kontrolować, a nie metodą współpracy równych partnerów.
To ma... Są tacy obserwatorzy, komentatorzy, którzy mówią, że tu jest podłoże a. kolonialne, b. rasistowskie. Jakoś przeszło z tych niemieckich bajek o nadludziach i podludziach to, że no, my tutaj jesteśmy gorsi, nam można tutaj dyktować warunki, nas można eksploatować i w zasadzie wszystko jest w porządku, dopóki to robią eksploatatorzy z Niemiec, Francji,
Belgii. Ja tam z tym kolonializmem za bardzo nie przesadzał. To raczej jest może taki drugorzędny element. Chociaż, wie pan, chociaż jest coś takiego, jak można słuchaczom powiedzieć małą dygresję historyczną. Zawsze. W XVI wieku toczył się taki w czasach Filipa II w Hiszpanii spór między Sepulvedą, tak zwanym humanistą, który uważał, że ludy pozaeuropejskie należy kolonizować w razie czego siłą, bo to jest dla nich dobre, że nie należy im przyznawać żadnych praw i tak dalej. I dominikaninem, potem biskupem Las Casasem, który uważał, że Hiszpania powinna promować zasady humanitaryzmu, chrześcijaństwa, że ludy tubylcze po prostu są ludami, które dziś spotkały Ewangelię, my wcześniej, dlatego mamy wobec nich obowiązki, powinniśmy ich traktować jako równych. Filip II kazał, znaczy inkwizycja, Filip II uznało pisma Sepulwedy z tą teorią wyższości rasowej za kompletną herezję i one zniknęły na 200 lat. Je wydobyto w czasach oświecenia i rzeczywiście oświecenie stwierdziło, że należy oświecać, szerzyć dla tych ciemnych cywilizacji, należy przekazywać im światło tej cywilizacji nowoeuropejskiej, liberalizmu i tak dalej. Wtedy to wydobyto. Rzeczywiście, wie pan, więc w moim przekonaniu, tak jak z tym Sepulvedą, rzeczywiście, jeżeli mamy tutaj czynienie z pewnym kolonializmem ideologicznym, to przede wszystkim w służbie ideologii liberalnej. Oni uważają, że są rzecznikami że powinni na miejsce cywilizacji europejskiej, taka jak jest, której istotą, której formą są państwa narodowe, ale której istotą jest Ewangelia, jest chrześcijaństwo.
Poczucie pewnej wspólnoty, wartości.
Która jest zbudowana na, która nie ma charakteru mechanicznego, tylko jest zbudowana na żywym społeczeństwie, dlatego opiera się na rodzinie i tak dalej, że to wszystko trzeba zastąpić jakąś nową post- czy neocywilizacją, tak naprawdę antycywilizacją. I w tym sensie no, to jest bardzo groźne, dlatego że te środowiska uważają, że mogą zmieniać takie państwa jak Węgry czy Polska. Verhofstadt powiedział na ostatnim posiedzeniu, że w Europie nie ma miejsca dla państw nieliberalnych. No nie pan sobie wyobrazi, że ktoś powie, że ktoś z konserwatystów powiedział, że w Europie nie ma miejsca dla państw niekonserwatywnych. Czy to uważano by za głos, który ma miejsce, ja nie mówię, czy dopuszczalny, czy niedopuszczalny, ale czy głos, który ma miejsce w dialogu europejskim, we współpracy europejskiej. Zawsze a oni reprezentują takie nastawienie. Na szczęście
dialog
powtórzę,
rozumiemy w ten sposób, że liberałowie mówią, jak jest, a my mamy grzecznie kiwać tak, głowami i się zgadzać
ja powtórzę
z ich
jeszcze raz, żeby tak wrócić od teorii do konkretów, do rzeczywistości konkretów. Nie mają szans na przeforsowanie tego punktu widzenia dzisiaj wśród rządów europejskich, a my nie powinniśmy chować głowy w piasek na zasadzie takiej, że będą nam robić złą propagandę, czy jak się teraz brzydko nazywa, zły PR, tylko powinniśmy mówić wyraźnie, jakiej Europy chcemy, bo jedyna szansa na zbudowanie dobrego otoczenia międzynarodowego dla Polski to jest wtedy, kiedy szukamy sojuszników dla naszych wartości. Dla naszych wartości. Dlatego mówię, tak ważne jest to, żeby Polska była rzecznikiem cywilizacji życia, praw rodziny, cywilizacji chrześcijańskiej. Prawica Rzeczypospolitej co jakiś czas proponuje władzom bardzo konkretne działania w tej sferze, no ale niestety one przez władze nie są podejmowane, no bo rząd ma trochę inną strategię. Na przykład na 1050-lecie chrztu Polski proponowaliśmy, żeby te uroczystości, no, które miały ładny akcent narodowy, mówię o Zgromadzeniu Narodowym w Poznaniu, ale żeby miały charakter międzynarodowy, żeby nawiązywały do tego zjazdu gnieźnieńskiego, który wokół Jana Pawła II zebrali się prezydenci państw Europy Środkowej i żeby zaprosić przynajmniej kilku prezydentów naszego regionu i wspólnie wydać deklarację o naszej wierności zasadom cywilizacji europejskiej. Dlatego proponujemy konwencję praw rodziny. Dlatego proponujemy zdecydowany sprzeciw wobec tego rodzaju roszczeń. I to jest racjonalna polityka, bo to buduje wokół Polski, to budowałoby wokół Polski pewną przestrzeń krajów przynajmniej rozumiejących zasady cywilizacji chrześcijańskiej. W tej Europie, którą chcą zbudować nasi oponenci, naprawdę nie ma miejsca nie tylko dla Polski, ale na długą metę nie ma miejsca dla narodów. Oni to mówią otwarcie. Franz Timmermans powiedział, od dumnego patriotyzmu do strasznego nacjonalizmu jest tylko jeden krok.
I powiedział to Holender, więc to jest bardzo zdumiewające. Wydaje się, że tych krajów, które rozumieją potrzebę oparcia swoich wartości na religii chrześcijańskiej, jest faktycznie mniejszość. Mamy, wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych 10-15 lat tą główną ideologią, która będzie panować w Europie, to będzie islam.
Państwa suwerenne są równe, więc na szczęście to nie jest tak, że państwa mniejsze muszą przyjmować stanowisko państw większych, albo państwa, których jest nieco mniej, muszą przyjmować stanowisko państw, których jest nieco więcej. Ja jeszcze raz mówię, spójrzmy na fakty. Dzisiaj Bułgaria, która sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, oficjalnie mówi, że nie będzie ratyfikować konwencji stambulskiej, bo nie chce przyjąć ideologii gender. To samo mówi Słowacja. Większość państw Europy Środkowej nie chce ratyfikować, a więc de facto nie chce przyjąć. Z faktu, że rządy podpisały, nie wynika, że państwa przyjęły. Większość tych państw nie chce ratyfikować konwencji stambulskiej. To jest dla Polski wyjątkowa koniunktura, żeby, no nie przesadzajmy ze stawaniem na czele, ale żeby budować front tych państw, bo na razie to my jesteśmy z tyłu. Na razie pani premier Kopacz powiedziała, że doprowadziła do ratyfikacji konwencji stambulskiej, mimo długotrwałego oporu wtedy jeszcze w rządzie Tuska ministra Gowina, no ale teraz się okazuje, że obecny rząd chce akceptować te fakty stworzone przez panią Kopacz, no w czasie tego wystąpienia w Szczyciance, które się odbiło dużym echem, prezes Kaczyński mówił, że nie będziemy wypowiadać konwencji stambulskiej, czyli krótko mówiąc,
władze... To też kwestia obawy o otwieranie nowych frontów, tak?
No tak, no, tylko jeżeli obowiązuje pewna ekonomia frontów, nie można otwierać ich zbyt wiele, to trzeba ustalić sprawy najważniejsze i prowadzić politykę opartą na priorytetach narodowych. I teraz pytanie, czy konsolidacja władzy, czy konflikty wewnętrzne i tak dalej, to są te priorytety wtedy, kiedy widzimy to, co naprawdę w Europie się dzieje. Akurat z tymi frontami też nie przesadzajmy, bo mówię, w tej chwili, gdyby Polska powiedziała, że jest przeciwna konwencji genderowej, to jest w gronie większości państw Europy Środkowej. Także to nie jest tak, że jesteśmy osamotnieni. My często dlatego mówimy o tym, że Europa jest, się dechrystianizuje i tak dalej. W tym jest wiele prawdy, ale często dlatego tak mówimy, że nie chcemy szukać motywów nadziei, a tym bardziej, że nie chcemy na tych motywach nadziei budować. Co więcej, nawet i to z największą przykrością stwierdzam, nie prowadzi się dialogu już w planie czysto zewnętrznym. Mimo, że miały nadejść czas odbudowy szacunku i solidarności w życiu publicznym, nie słucha się nawet tych, którzy wskazują konkretne działania, które można podjąć, żeby tymi zasadami w sposób efektywny w życiu europejskim się kierować, żeby je w życiu europejskim przywracać. Bo one są nam potrzebne, nie dlatego, że są ładne, tylko są nam potrzebne, żeby Polska była bezpieczna.
To zmieńmy teraz plan i zobaczmy relacje polskie, czy będzie zmiana ustawy o ochronie życia w Polsce, chociażby pod tym aspekcie aborcji eugenicznej.
Powinna być przede wszystkim. Powinna być, bo po pierwsze pytanie, jak rozumiemy prawa człowieka? Jan Paweł II, wydaje się, że tutaj nie ma czego dowodzić, bo trudno o większy konsensus narodowy jak afirmacja jego nauczania, jak to powiedział kiedyś Ojciec Święty w 87 roku, dawno temu, 31 lat temu, ale że mówił o nas i za nas i to trwa. Papież zawsze pokazywał, że prawa człowieka to są prawa rodziny, prawa narodu, prawo do wiary i tak dalej, że to są te, z których wynikają, dlatego że bardzo często same przekonania polityczne człowieka i wolność polityczna wypływa z tych przekonań pierwszych, o godności ludzkiej i tak dalej. Prawo do życia jest pierwszym wśród tych praw i nie ma powodu, żeby prawa ważne, ale względne, które dziś są proklamowane jako najważniejsze, były traktowane jako absolutne, a prawo do życia jako względne, więc trzeba je potwierdzić, to po pierwsze. Po drugie, nie bardzo wiadomo, czego dotyczą dzisiaj te opóźnienia, skoro po pierwsze niedawno marszałek Sejmu wydał opinię, że Sejm uważa, że obecny stan ustawowy jest sprzeczny z konstytucją, więc trzeba go jak najszybciej zmienić. Po drugie, jesienią 2012 roku przecież Sejm głosował nad podobną ustawą i posłowie, którzy dzisiaj tworzą większość, zgodnie głosowali za potwierdzeniem prawa do życia, prawa do urodzenia się niepełnosprawnych, ich prawa do życia. Więc pytanie, dlaczego to, co wtedy było proste, dzisiaj ma być skomplikowane? To jest taki dziwny paradoks, dlatego że władza powinna upraszczać życie. A się okazuje, że sprawowanie władzy komplikuje realizowanie poglądów. Więc skoro uzyskanie władzy tak komplikuje, że ono powinno służyć temu, żeby realizować swój program, żeby realizować swoje przekonania. A skoro tak utrudnia, to w ogóle pytanie.
Ale myśli pan, że tutaj protesty w wykonaniu chociażby, nie wiem jak to się nazywają te ruchy, wiedźmy, dziewuchy jakoś tak organizowane na ulicach, czarne marsze, czy to jest coś, co spędza rządzącym sen z oczu?
Na tej czarnej rewolucji od początku należało przeciwstawić po prostu mobilizacji opinii publicznej. Już od jesieni 2016 roku. W swoim zakresie my to robimy. Niedawno się odbył Biały Marsz zorganizowany przez Porozumienie, w którym brała udział Prawica Rzeczypospolitej w Poznaniu. W pewnym sensie byliśmy animatorem tego przedsięwzięcia. Dzień wcześniej był Czarny Marsz. Jego organizatorzy zajęli Plac Mickiewicza. Na drugi dzień myśmy zajęli Plac Mickiewicza. To były wydarzenia porównywalne, pokazujące, że można dać jasną odpowiedź. No i to powinny robić wszystkie aktywne środowiska w Polsce. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego władza, która potrafi urządzać wielkie, kolorowe, błyskające neonami mitingi, nie potrafi zorganizować jednego, drugiego marszu życzeń. Niedawno o tym mówił marszałek Kuchciński. Ja zachęcam wszystkich polityków, którzy dzisiaj wykonują władzę, żeby wypełniać swój obowiązek i żeby właśnie wychodzić do ludzi. No, i iść z ludźmi, prowadzić ludzi. Jeżeli to jest taki problem, to mówię, zorganizowanie jednego, dużego marszu czy zgromadzenia w Gdańsku, pod Krzyżami, w Krakowie na rynku, to nie jest trudne.
Bo wydaje się, że więcej osób opowie się po stronie życia niż po stronie niewinnych dzieci, zwłaszcza, że to się zmienia, że to są badania socjologiczne, które pokazują, że ten zdroworozsądkowy punkt widzenia zdobywa powoli większość w Polsce.
To chyba, nie pamiętam kto, chyba Cioran powiedział, że żeby społeczeństwo się wypowiedziało, muszą najpierw zabrać głos autorytety, muszą jego tezy sformułować autorytety. I dlatego od przywódców społecznych mamy prawo wymagać, żeby oni nie mówili, że czekają, aż społeczeństwo się wypowie, tylko żeby sami się wypowiadali. Dlatego my tak aktywnie działamy, bo uważamy, że to jest obowiązek po prostu.
Bardzo dziękujemy w takim razie. Dziękuję Marek bardzo. Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego.